Nagrywa się już, tak? Panowie, od razu może do rzeczy przejdźmy z Księgi Wyjścia, z 17 rozdziału Księgi Wyjścia, czytanie. Amalekici przybyli, aby walczyć z Izraelitami w Refidim. Mojżesz powiedział wtedy do Jozuego: wybierz sobie mężów i wyruszysz z nimi na walkę z Amalekitami. Ja jutro stanę na szczycie góry z laską Boga w ręku. Jozue spełnił polecenie Mojżesza i wyruszył do walki z Amalekitami. Mojżesz, Aaron i Hur wyszli na szczyt góry. Jak długo Mojżesz trzymał ręce podniesione do góry, Izrael miał przewagę. Gdy zaś ręce opuszczał, miał przewagę Amalekita. Gdy ręce Mojżesza zdrętwiały, wzięli kamień i położyli pod niego. Usiadł i usiadł na nim. A Aaron zaś i Hur podparli jego ręce, jeden z tej, a drugi z tamtej strony. W ten sposób, aż do zachodu słońca, były ręce jego stale wzniesione wysoko. A jak zdołał Jozue pokonać Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Pan powiedział wtedy do Mojżesza: zapisz to na pamiątkę w księgę i wyryj to w pamięci Jozuego, że zgładzę zupełnie pamięć o Amalekicie pod niebem. Potem Mojżesz zbudował ołtarz, który nazwał Pan Nisi, gdyż mówił: ponieważ podniósł rękę na tron Pana, dlatego trwa wojna Pana z Amalekitą z pokolenia na pokolenie. Dzisiaj, panowie, ostatnie spotkanie z tego cyklu dotyczącego modlitwy mężczyzny w Starym Testamencie, i to czytanie ewidentnie nam też sugeruje, że dzisiaj będzie mowa o Mojżeszu. Mojżesz to jest postać bardzo znana. Mojżeszu właściwie przypisuje się autorstwo pierwszych pięciu ksiąg w Piśmie Świętym w Starym Testamencie. Nazywane są one również pięcioksięgiem Mojżesza. To jest tradycyjne autorstwo, generalnie raczej jest ono tylko tradycyjne, ale tak przez wieki się uważało, że Mojżesz właśnie te pierwsze pięć ksiąg napisał. O Mojżeszu generalnie jego historia jest właśnie w Księdze Wyjścia, cała księga jest poświęcona jego historii. Ale nie tylko ta księga, bo później jak się czyta też na przykład Księgę Liczb, Księgę Powtórzonego Prawa, to są właściwie wszystko sprawy, które dotyczą na pewno Mojżesza, cała kontynuacja jego historii. Ale o Mojżeszu jest nie tylko w tych pięciu księgach, bo odniesienia do niego są właściwie w całym Piśmie Świętym. I historia jego jest przebogata i bardzo długa. A ta historia, którą przed chwilą usłyszeliśmy, właściwie jest chyba mało znana nam też, nie? To jest właściwie taki epizod z życia Mojżesza. My Mojżesza, panowie, pewnie znamy bardziej z tego, co on zrobił, jeśli chodzi o wyjście Izraelitów z Egiptu. Bo Mojżesz to jest ten człowiek, który stanął na czele Izraela i doprowadził do wyjścia, do końca niewoli egipskiej. Pamiętamy tą całą historię, tylko sobie tak przypomnijmy może hasłowo, że Mojżesz został najpierw jako małe dziecko, Hebrajczyk, uratowany z rzezi. Wszystkie dzieci izraelskie miały być zgładzone. On nie został, dostał się cudownie na dwór Faraona, uratowany. Później się dowiedział, że jest Hebrajczykiem i stanął na czele Izraela. Rozmawiał najpierw z Faraonem, próbował jakoś Faraona przekonać do tego, żeby Faraon wypuścił dobrowolnie Izraelitów z Egiptu. Faraon oczywiście nie chciał. Pan Bóg zesłał szereg plag na Egipt, aż w końcu tą ostatnią, najcięższą plagę, która polegała na zabiciu wszystkich pierworodnych. Wszystko, co pierworodne w Egipcie, miało zginąć. Ten, kto zabił baranka i pomalował swoje drzwi krwią baranka, ta plaga nie dotknęła i oczywiście nie dotknęła Izraelitów. I w ten sposób Faraon uwolnił Izraelitów z Egiptu. Później jest ta bardzo znana i taka bardzo też wykorzystywana w wielu scenach, na przykład w filmach, ten moment, kiedy Izraelici na czele z Mojżeszem przechodzą przez Morze Czerwone, kiedy się to morze w cudowny sposób rozstępuje. Kiedy nagle jest to takie widowiskowe i twórcy filmów lubią to pokazywać. Ostatni film taki był Exodus. Exodus, Bogowie i Królowie, chyba taki tytuł. Nie jest to może zupełnie wierna rzecz, jeśli chodzi o Biblię, ale myślę, że warto jednak to gdzieś tam sobie zobaczyć. Nie jest to taki zupełnie głupi film. Później, jak już wyszli z tego Egiptu, to jest na pewno ważna rzecz dotycząca Mojżesza, to, że dostał na górze Synaj od Pana Boga 10 przykazań. To też Izrael i chrześcijaństwo jemu zawdzięczamy, to, że mamy 10 przykazań Bożych. Ta historia, panowie, którą przeczytałem, epizodyczna, mało znana, jest tak naprawdę tuż przed tym, zanim Mojżesz otrzyma od Boga 10 przykazań. Kilka później jest fragmentów jeszcze opisujących, coś tam się dzieje i później jest ten moment, kiedy otrzymuje 10 przykazań. Ale jesteśmy po tym, jak już Mojżesz i Izraelici wyszli z Egiptu. Teraz jest właśnie ten moment, kiedy oni tak naprawdę będą wchodzić do ziemi obiecanej. Będą tą ziemię obiecaną musieli też zdobyć. To nie jest tak, że ona jest Izraelitom podana jak na talerzu. Oni muszą trochę powalczyć o to, żeby do tej ziemi obiecanej wejść. I Amalekici, którzy się pojawiają w tym czytaniu, są pierwszym takim ludem, który staje im na drodze. Amalekici pojawiają się tutaj pierwszy raz w Piśmie Świętym. Oni się pojawią jeszcze później, po wiekach też. Ten lud będzie zawsze jakoś walczył z Izraelem. Nigdy nie będzie tak, że Izrael będzie miał jakiś sojusz z Amalekitami. Zawsze od tego momentu będzie to lud, który stoi im na drodze. W tym wypadku też bardzo jest wymowne i symboliczne, że stoi im na drodze do wejścia do ziemi obiecanej. Amalekici w takim razie, jeśli mamy odczytywać tą historię symbolicznie, to należy na nich patrzeć generalnie jak na coś, co no, nas unieszczęśliwia. Jak na coś, z czym człowiek chce walczyć. Pewnie Amalekici to byłby też symbol naszych grzechów. To, czego się chcemy z życia swojego pozbyć. I patrząc na tą historię, na to, jak Izrael zwyciężył z Amalekitami, możemy też odkryć klucz do zwycięstwa ze swoimi słabościami. Jak nad nimi zapanować? Jak się pozbyć po prostu grzechów ze swojego życia? To jest też ukryte w tej historii. Zobaczmy w takim razie, panowie, jak Żydzi pokonali Amalekitów. To zwycięstwo w tym czytaniu jest przedstawione w ten sposób, że widać to zwycięstwo jako owoc współpracy. Owoc współpracy Mojżesza i Jozuego. Mojżesz jest już w tym momencie bardzo starym człowiekiem. Natomiast Jozue jest jeszcze zupełnie młody. Ten Jozue w ogóle to jest też ciekawa postać. On jest opisany w osobnej też księdze w Piśmie Świętym. Jest księga Jozuego. Jozue urodził się w czasie niewoli egipskiej w Egipcie. I po śmierci Mojżesza to Jozue tak naprawdę wprowadzi cały Izrael do ziemi obiecanej. Mojżeszowi nie będzie dana ta łaska. To Jozue ich wprowadzi do ziemi obiecanej. To on ją ostatecznie podbije. Ale zanim to nastąpi, jest właśnie ta bitwa za Amalekitami, w której widać współpracę Mojżesza i Jozuego. Ta bitwa wyglądała tak, że Mojżesz stał na szczycie góry i się modlił po prostu, czego wyrazem były uniesione przez niego w górę ręce. A Jozue był na dole z całym wojskiem i Jozue walczył, a Mojżesz u góry się modlił. To nie było tak, jak to możemy sobie też wyobrazić, jak to było w opisach średniowiecznych bitew, na przykład w czasie bitwy pod Grunwaldem. Wtedy dowódca, Władysław Jagiełło, wiemy, że podobnie stał na szczycie wzgórza, obserwował przebieg bitwy. Jagiełło bezpośrednio w bitwie pod Grunwaldem też nie uczestniczył. Ale on tam stał na szczycie góry po to, żeby dowodzić. Natomiast w tej historii, w bitwie pod Refidim, Mojżesz nie jest na szczycie góry po to, żeby dowodzić, po to, żeby się modlić. Ma ręce uniesione w górze. I czytanie ewidentnie wskazuje na to, że dopóki Mojżesz się modli, dopóki jego ręce są uniesione w górze, czego właśnie to jest wyrazem, że on się ciągle w skupieniu modli, to jak się modli, jak ma ręce w górze, to Izrael zwycięża nad Amalekitami. A jak mu tylko ręce trochę opadną, to tylko ma na chwilę jakiegoś zmęczenia w swojej modlitwie, to od razu przewagę bierze nad Izraelem Amalekita. I to jest właśnie, panowie, recepta na zwycięstwo ze złem, przedstawiona w tej krótkiej, epizodycznej historii, ale bardzo ważnej, jak się okazuje. Ten obraz Mojżesza, który się modli na górze, i Jozuego, który walczy na dole, to jest to, co powinno się tak naprawdę dokonać w każdym z nas. Pan Bóg nas nie zachęca, żebyśmy sami sobie poradzili z naszymi grzechami i słabościami. Żebyśmy sami wygrali z tym złem, które nas atakuje. W nas się musi dokonać połączenie działania modlitewnego, czyli działania Pana Boga i działania naszego, osobistego. Czyli tego praktycznego. Nie nawróci się ten, kto i nie zmieni swojego życia, ten, kto się będzie tylko modlił. Ale też nie zmieni się ten, kto tylko własnymi siłami, tak po ludzku, będzie próbował wypędzić zło ze swojego życia. Jest tutaj konieczna nasza współpraca z Bogiem. Konieczna jest modlitwa. I to naprawdę działa. Widać właśnie w tym czytaniu. Jozue tam na dole walczy i zwycięża nad Amalekitami. Bo u góry się modli Mojżesz. I nie można powiedzieć, że któreś działanie jest bardziej tu ważne i któreś jest istotniejsze. Tylko na pewno dobrze wiemy, które nam łatwiej w życiu umyka. Na co my mniejszą uwagę zwracamy. Co tak szybciej od razu odsuwamy od siebie. Co myślimy, że jest rzeczywiście mniej istotne. Niestety często tak w naszym życiu jest, że myślimy, że czymś takim jest właśnie ta modlitwa. I najczęściej ona nam najszybciej umyka. Myślę, że my tak naprawdę musimy w sobie, panowie, czytając właśnie chociażby tą właśnie historię Mojżesza, odnowić taką wiarę w sobie, że bez modlitwy to nasze wysiłki w naszej walce ze złem tracą sens. Bez modlitwy to możemy próbować, ale nic nam w życiu się nie uda. Walka z naszymi grzechami, słabościami, praca nad sobą, jeśli nie będzie temu towarzyszyła modlitwa, to wszystko się po prostu źle skończy. Ta walka będzie przegrana. Trzeba jakby odnowić w sobie wiarę w wartość modlitwy. W to, że ona jest czymś ważnym, że nie jest dodatkiem do życia. Posłużę się takim tekstem z Ewangelii, żeby pokazać też, jak my niestety często patrzymy na modlitwę jednak. Bo mamy w sobie takie myślenie judaszowe dotyczące modlitwy. W Ewangelii świętego Jana w 12 rozdziale jest taka historia. Na 6 dni przed Paschą Jezus przybył do Betanii, gdzie mieszkał Łazarz, którego Jezus wskrzesił z martwych. Urządzono tam dla Niego ucztę. Marta posługiwała, a Łazarz był jednym z zasiadających z Nim przy stole. Maria zaś wzięła funt szlachetnego i drogocennego olejku nardowego i namaściła Jezusowi nogi, a włosami je otarła. Dom napełnił się wonią olejku. Na to rzekł Judasz Iskariota, jeden z uczniów jego, ten, który miał go wydać. Czemu to nie sprzedano tego olejku za 300 denarów i nie rozdano ich ubogim? Powiedział zaś nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Na to Jezus powiedział, zostaw ją, przechowała to, aby mnie namaścić na dzień mojego pogrzebu. Bo ubogich zawsze macie u siebie, ale mnie nie zawsze macie. Gdzie tu jest modlitwa w tej historii? Oczywiście jest. Kościół zawsze interpretował ten fragment Ewangelii w kontekście modlitwy. Ten olejek nardowy, najdroższy kosmetyk, funt tego olejku, funt to jest jakieś około 0,5 kg. Podobno mogło to kosztować roczną pensję człowieka. Roczną pensję w tamtych czasach. Żeby zobaczyć, że to jest dużo, to trzeba sobie po prostu swoją pensję, panowie, może też pomnożyć razy 12 i nam wyjdzie kwota. I co zrobiła Maria z tym funtem tego olejku? Po prostu wylała to na stopy Pana Jezusa. Ten olejek w tradycji Kościoła zawsze był uważany za symbol modlitwy. A my mamy takie podejście do modlitwy jak Judasz w tej Ewangelii. Jak widzimy coś takiego, to myślimy od razu, że to jest marnowanie sił i środków. To jest marnowanie naszego czasu, marnowanie energii. No bo przecież ten czas, tą energię, niby na modlitwę, to można przeznaczyć na coś bardziej szlachetnego, nie wiem, na pomoc ubogim. Jakieś dzieła charytatywne może w tym czasie trzeba by podjąć. Człowiek się modli w efekcie takiego myślenia w ostatniej chwili dnia. Wcześniej trzeba zrobić wszystko inne. Bo czas na modlitwę wydaje się nam po prostu zmarnowany, wylany jakby w błoto. Czas można przecież pożyteczniej użyć niż na modlitwę. Niedawno arcybiskup Grzegorz Ryś pięknie powiedział w Łodzi, że z taką znaną zresztą powiedział prawdę w Kościele, że do tego momentu, kiedy my się nie nauczymy marnować czasu na modlitwę, to my się do tego momentu w ogóle jeszcze nie nauczyliśmy, Panowie, modlić. Jeśli będzie w naszym życiu, w naszej modlitwie taki moment, kiedy przeskoczymy z takiego myślenia ekonomicznego, że co ja z tego będę mieć, przeskoczymy na to, że po prostu można czas zmarnować dla Pana Boga na modlitwie i się tego nie bać, to wtedy tak naprawdę się zaczniemy modlić. Natomiast bardzo wielu ludzi, my panowie też, księża też mamy coś takiego, nie? Że my ten czas Panu Bogu liczymy. Niektórzy to widać też w Kościele. Naprawdę są tacy, którzy po prostu 45 minut i z Kościoła wychodzą w niedzielę. I mamy takich parafii, my to widzimy. Ksiądz się zagada, dłuższe będą ogłoszenia, mnie to nie obchodzi. 45 minut, twój problem, ja wychodzę. Niektórzy takie mają podejście. Problem tego księdza to jest wtedy niby, który przedłużył liturgię. Bo on ma taki limit dla Pana Boga, 45 minut. Jestem przekonany, że nas czeka na przykład też, będzie w Adwencie taka sytuacja, kiedy będą się tam zbiegną pod rząd kilka świąt, bo będzie czwarta niedziela, 24 grudnia wypadnie, czwarta niedziela Adwentu. Będzie trzeba iść do kościoła. Później na drugi dzień będzie pierwszy dzień świąt. Później będzie drugi dzień świąt. I będą takie pytania. A może pójść na jedną mszę świętą wieczorem? W niedzielę 24 i zaliczyć jedną obecnością, jednym 45-minutowym pobytem w kościele zaliczyć dwa święta. I będą takie pytania, zobaczycie panowie. Już się nie mogę doczekać, jak w internecie będą te dyskusje, liturgiści, mądrzy, dominikanie, jezuici, wszyscy będą tłumaczyć ludowi Bożemu. Jak to zrobić, nie? To jest takie, za takimi pytaniami będzie oczywiście stało tak naprawdę takie myślenie właśnie, żeby Panu Bogu ten czas wyliczyć. Nie, że można być jeden raz w kościele, drugi, trzeci dzień z rzędu w kościele. To już męczące jest dla niektórych, już jest za dużo. A może właśnie to jakoś skrócić. Takie myślenie ekonomiczne dotyczące modlitwy, ono tak naprawdę zabija cały sens modlitwy, niestety. My właśnie za bardzo się przywiązujemy do tego, ile tej modlitwy ma być, albo jak ona w ogóle ma wyglądać. Do formy modlitwy się przywiązujemy za bardzo. Bo zadajemy sobie, jeśli chodzi o modlitwę, zadajemy sobie często pytanie, jak się modlić. Nie? Jak ona ma wyglądać, żeby była dobra. Pierwsze podstawowe zadanie dotyczące modlitwy jest takie nasze, żeby w ogóle ta modlitwa była po prostu. Bo nasz podstawowy, myślę, problem z modlitwą polega na tym, że jej po prostu nie ma. Że jest jej za mało. Nie jak, tylko żeby po prostu cokolwiek, żeby w naszym życiu dotyczącego modlitwy, żeby było. Jak to jest drugorzędne? Jak się modlić? Właśnie niektórzy ciągle mamy w sobie takie, no dobrze, ale to jest nic nierobienie. Nie można nic lepszego zrobić w tym czasie. Lepiej się wziąć za jakąś robotę, pobożną aktywność, że to wszystko stoi przed modlitwą, niektórzy myślą. Bo jak się modlę, to komu pomaga? Co to zmienia? Tego się nie da tak naprawdę, myślę, wytłumaczyć. To trzeba tak naprawdę w życiu się spotkać z osobą, która naprawdę się modli, panowie. Jak człowiek spotka kogoś takiego, kto się naprawdę modli, to się zmienia wtedy w życiu podejście do modlitwy i odkrywam jej wartość. Ja spotkałem w swoim życiu wielu ludzi, którzy się naprawdę modlą i to są zawsze zmieniające takie spotkania, zmieniające moje spojrzenie na modlitwę. A zwłaszcza myślę o moich wizytach w klasztorach sióstr karmelitanek, klasztorach klauzurowych. To jest taki sposób życia tych sióstr, polegający na tym, że one się dają zamknąć właściwie na całe życie. Dobrowolnie się dają zamknąć na całe życie w klasztorze, żeby tylko jedną rzecz robić, żeby właśnie się tylko modlić. Jak się z nimi porozmawia, się z nimi pobędzie chwilę, a można pójść w Poznaniu, miałem okazję być w Poznaniu, u sióstr karmelitanek miałem okazję być koło Lublina, w Dysie koło Lublina jest taki klasztor. Miałem okazję zresztą tam Eucharystię zresztą sprawować też. I w Grudziądzu, znaczy koło Grudziądza, w Łasinie, też tam byłem w tym klasztorze. Jak się naprawdę z takimi osobami, z tymi kobietami spotka, to widać, że to naprawdę ma wielki sens to, co one robią. Że to nie jest żadne marnowanie czasu. Jestem przekonany, po tych spotkaniach z tymi karmelitankami jestem przekonany, że tak naprawdę to, co one robią, to jest najważniejsza rzecz w Kościele. Że ten nasz świat jeszcze się w ogóle nie skończył. Pan Bóg jeszcze tego świata nie przyszedł jeszcze z apokalipsą dzięki tym kobietom, które się modlą i potrafią generalnie cały swój dzień wypełnić tylko jednym modlitwą. Tylko trzeba kogoś takiego spotkać i spojrzeć mu w oczy. I to naprawdę to doświadczenie wiele zmienia. Jeden z afrykańskich kardynałów w swojej książce podaje taki przykład, no właśnie, jak wytłumaczyć ludziom potrzebę modlitwy. Posłużę się na koniec teraz też tym przykładem. Bardzo mi się ten przykład spodobał. Tym właśnie jest ten przykład używany, żeby wytłumaczyć tym, którzy mówią, że na modlitwę nie mają czasu. Co mają zrobić, żeby w ogóle na tą modlitwę czas znaleźć? To ten kardynał używa takiego pięknego obrazu. Na jakiejś uczelni profesor miał zajęcia ze studentami i wyjął taki bardzo duży słoik i napełnił go dużymi kamieniami. Do pełna napełnił ten słoik. Podniósł ten słoik do góry i pyta się studentów, czy słoik jest pełny. Studenci odpowiedzieli, tak, słoik jest pełny. A on mówi, że słoik nie jest pełny i wyjął spod biurka żwir. To ciekawe, co czasami profesorowie muszą przynieść ze sobą na zajęcia, żeby coś studentom wytłumaczyć. Wyjął ten żwir i napełnił ten słoik, w którym już były kamienie, ale były w nim też puste przestrzenie, więc wypełnił ten słoik też i żwirem. I się pyta studentów, czy słoik jest pełny. Studenci też nie byli do końca przekonani już teraz, nie byli tacy odważni, nie mówili, że jest pełny. Oni wiedzieli, co się dzieje. Profesor mówi oczywiście, słoik ciągle nie jest pełny. I wyciąga spod biurka jeszcze taki zupełnie drobniutki piaseczek. Bo żwir jest takim grubszym piaskiem, nie? Jeszcze poza tym, że tam był żwir i te kamienie w tym słoiku, to jeszcze tego piasku trochę się tam zmieściło. No i on oczywiście, ten przykład zresztą jest dosyć może znany niektórym, bo on jest wykorzystywany czasami przez księży w kazaniach do dzieci. Ale jaki jest wniosek, panowie, dotyczący modlitwy? Jaki jest wniosek z tego przykładu dotyczący modlitwy? Jakie to ma przełożenie na nasze życie? Pomyślcie chwilę. Wiecie jaki? Bo ja na to nie wpadłem. Ale wniosek, ten kardynał w tej książce mówi, jest taki, że tutaj jest istotna kolejność, jak napełniasz ten słoik. Bo jak go napełnisz od razu do pełna piaskiem, to już żaden kamień tam się nie zmieści. I niestety nasze życie bardzo często wygląda tak, że my to życie cały dzień wypełniamy bzdurami, jak piaskiem. A później przychodzi czas na jakieś wielkie rzeczy, modlitwy i już nie ma miejsca. Czy odwrócić kolejność, zmienić w sobie priorytety może. Zobaczyć, że modlitwa jest czymś ważnym. W takim razie najpierw zadbam o modlitwę w ciągu dnia. Najpierw włożę do tego słoika te najważniejsze kamienie dotyczące modlitwy, czas na modlitwę. A cała reszta później. My jesteśmy mistrzami, panowie. Myślę, że to jest nie tylko moje doświadczenie. W takim wymyślaniu sobie różnych zajęć, wymyślaniu sobie różnych czynności, w takim marnowaniu czasu jesteśmy mistrzami tak naprawdę w nic nie robieniu. I tu by trzeba właśnie, panowie, w takim traceniu czasu właśnie na to, co jest nieistotne. Żeby zobaczyć, że tą rzeczą istotną w naszym życiu jest modlitwa. I o nią zadbać. Co na przykład się dzieje, kiedy właśnie się skupiam w swoim życiu, tak jak wracając do tej historii bitwy pod Refidim, w Refidim. Co się dzieje, kiedy na przykład przychodzi jakaś walka w moim życiu z pokusami, na przykład związanymi z czystością. I sobie teraz wyobraźmy, że się skupię na wszystkim, tylko nie na modlitwie. Przychodzi taka pokusa dotycząca czystości. I zrobię wszystko, żeby nie zgrzeszyć, tylko zapomnę o modlitwie. Na bank zgrzeszę. Nie ma innej opcji, prędzej czy później. Tylko komu z nas przychodzi do głowy, żeby się wtedy modlić? Jak zaangażuję do walki na przykład z pokusą dotyczącą czystości wszystkie swoje znane mi metody, swoją słabą, silną wolę przede wszystkim. I tak się nie zgrzeszę, sobie pomyślę. Ale nie będzie we mnie Mojżesza, to upadnę. I to jest, panowie, właśnie ważne, żeby uruchomić w sobie te dwie siły, swoje działanie, ale też działanie modlitewne, żeby pozwolić we mnie Mojżeszowi się modlić. Żeby nie był we mnie tylko sam Jozue, bo choćby miał, nie wiem, najlepsze metody walki z Amalekitami, to i tak przegra. Potrzebny do tego zwycięstwa jest tam też, w tej bitwie też jest Mojżesz. Każdy mój grzech, każdy tak naprawdę w moim życiu, mam takie doświadczenie, że zaczyna się od tego, że się po prostu nie modliłem. A zwłaszcza moje grzechy ciężkie. To od tego się gdzieś tam ta historia moich grzechów ciężkich zawsze gdzieś zaczynała, że zabrakło modlitwy. I ja tak to widzę w swoim życiu, dlatego też wybrałem akurat ten fragment, żeby mówić, jeśli mówić o modlitwie w przypadku Mojżesza, to pięknie pokazuje, jak ona jest ważna i co ona mi daje w życiu. Że ona daje zwycięstwo nad tym, co złe. Dlatego najlepszym pewnie, tym, co najlepszego mogą zrobić formeny teraz, po tych spotkaniach przed Adwentem, to by pewnie było się w ogóle zacząć modlić, panowie. Nie? Żeby już przestać może słuchać o modlitwie, przestać gadać o modlitwie, tylko żeby te spotkania przerodziły się właśnie w modlitwę. Jak to by wyglądało, to pewnie proboszcz wam tu jakoś powie. I myślę, że to jest naturalna gdzieś konsekwencja, która prowadzi nasze spotkania do tego punktu, żebyśmy się razem zaczęli po prostu modlić.